Dobry wieczór, bracia i siostry. Chwała niech będzie Jezusowi. Wybaczcie, trochę się poprawię, bo brzuch mi koszulę wypina, więc muszę troszkę się poprawić. Wiemy o tym dobrze, już też pastor wspominał, całe pismo przez Boga jest natchnione, pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, tak jest napisane, aby człowiek Boży był doskonały, czyli dojrzały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Więc całe pismo, całe słowo jest natchnione i Stary Testament, Stare Przymierze i te Nowe Przymierze, wszystko to jest natchnione Słowo Boże. Ja chcę przeczytać fragment właśnie ze Starego Przymierza, z drugiej Księgi Królewskiej, z 5 rozdziału, od 1 wersetu do 14. A Naaman, dowódca wojsk króla Aramu, był mężem znamienitym u swego pana i wielce poważanym, gdyż przez niego Pan dał zwycięstwo Aramowi. Lecz choć tak potężny rycerz, mąż ten nabawił się trądu. A gdy raz Aramejczycy wyruszyli na upieszczą wyprawę, uprowadzili z ziemi izraelskiej małą dziewczynkę, która usługiwała żonie Naamana. Pewnego razu rzekła ona do swojej pani: a gdyby to mój pan zetknął się z prorokiem, który mieszka w Samarii, to by go wnet uleczył z trądu. Wtedy Naaman poszedł i oznajmił to swojemu panu. Tak a tak, mówiła dziewczynka, która pochodzi z ziemi izraelskiej. Król Aramu odpowiedział więc: jedź tam, ja zaś poślę list do króla izraelskiego. Wyruszył tedy, wziąwszy ze sobą 10 talentów srebra, 6000 złotych monet i 10 szat na zmianę. Przyniósł więc list do króla izraelskiego tej treści: gdy ten list dotrze do ciebie, to wiedz, że to ja wysłałem do ciebie Naamana, mojego sługę, abyś go uleczył z trądu. Lecz gdy król izraelski przeczytał ten list, rozdarł swoje szaty i rzekł: czy ja jestem Bogiem, aby śmierć zadawać i życiem obdarzać, że tamten przysyła do mnie, abym uleczył człowieka z jego trądu? Zastanówcie się tylko i zobaczcie, czy nie szuka zaczepki ze mną. A gdy do Elizeusza, męża Bożego, dotarła wieść, że król izraelski rozdarł swoje szaty, posłał do króla i kazał mu powiedzieć: dlaczego rozdarłeś swoje szaty? Niech tamten przyjdzie do mnie i dowie się, że jest prorok w Izraelu. Przybył tedy Naaman ze swoimi końmi, ze swoim powozem i stanął przed drzwiami domu Elizeusza. Wtedy Elizeusz wysłał do niego posłańca z takim poleceniem: idź i obmyj się 7 razy w Jordanie, a twoje ciało wróci do zdrowia i będziesz czysty. Na to Naaman oburzył się i odchodząc powiedział: oto myślałem sobie, że wyjdzie, stanie przede mną, potem wezwie imienia Pana, Boga swojego, podniesie swoją rękę nad chorym miejscem i usunie trąd. Czy rzeki damasceńskie, Abana i Parpar nie są lepsze od wszystkich wód izraelskich? Czy nie mogłem się w nich obmyć i oczyścić? Potem odwrócił się i odszedł, pałając gniewem. Lecz słudzy jego przystąpili do niego i przemówili tak: ojcze, gdyby prorok nakazał ci coś trudnego, czy nie uczyniłbyś tego? Tym bardziej więc powinieneś to uczynić, gdy ci powiedział: obmyj się, a będziesz czysty. Poszedł więc i zanurzył się w Jordanie 7 razy według słowa męża Bożego, a wtedy jego ciało stało się znowu czyste, jak ciało małego dziecięcia. Chwała Bogu. Bracia i siostry, właściwie to w dużej mierze chciałbym zwrócić uwagę tutaj właśnie na tą postawę tej dziewczynki, o której czytamy, która została uprowadzona, jak to jest, jak Słowo Boże mówi, z ziemi izraelskiej, gdy Aramejczycy wyruszyli na upieszczą wyprawę, uprowadzili z ziemi izraelskiej małą dziewczynkę, która usługiwała żonie Naamana. I właśnie ta dziewczynka, ta jej postawa zainteresowała mnie. Ona została uprowadzona z ziemi izraelskiej. Nawet tutaj nie czytamy, Biblia nie wspomina właściwie, jak ona ma na imię, czy jak miała na imię. Jest bezimienna, ale nie jest bezimienna dla Pana Boga. I zauważcie, że ta dziewczynka, mimo to, że została uprowadzona przemocą ze swojej ziemi, ona była jednak chętna, była otwarta na to, aby pomóc temu Namanowi. Jest oczywistym, że nie znalazła się tam dobrowolnie. Została porwana, została uprowadzona. Można by zapytać się, no a co właśnie z jej rodzicami? Być może zginęli. Biblia też o tym nie mówi. Nie opisuje tego. Nie wiemy, czy miała rodzeństwo. Być może nawet była świadkiem śmierci swoich rodziców. Tego Biblia nie opisuje. Ale jest to możliwe. Dlatego o tym mówię. Ona została siłą wyrwana ze swego domu, tak? Została zabrana od swoich bliskich, rodziców i znalazła się na służbie u żony Namana. I tak naprawdę ta bezimienna dziewczynka stała się ewangelistką. Myślę, że ona miała takie szczere, otwarte, dobre serce, przebaczające serce, bo to przecież przez Namana i jego wojsko znalazła się właśnie tam w niewoli, możemy powiedzieć. Wyrwana od swoich bliskich. Można by powiedzieć, że Naman nie był jej przyjacielem, ale raczej był wrogiem. A Pan Jezus mówi do nas dzisiaj: miłujcie nieprzyjaciół swoich, dobrze czyńcie tym, którzy was prześladują. Jest taki ładny fragment w Ewangelii Łukasza, który też sobie pozwolę przeczytać, gdzie są słowa Pana Jezusa. Ale wam, którzy słuchacie, powiadam: miłujcie nieprzyjaciół waszych, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą, błogosławcie tym, którzy was przeklinają, módlcie się za tych, którzy was krzywdzą. Temu, kto cię uderzy w policzek, nadstaw i drugi, a temu, kto ci zabiera płaszcz i sukni, nie odmawiaj. Każdemu, kto cię prosi, daj, a od tego, kto bierze co twoje, nie żądaj zwrotu. A jak chcecie, aby ludzie wam czynili, czyńcie im tak samo i wy. A jeśli miłujecie tych, którzy was miłują, na jakąż wdzięczność zasługujecie? Wszak i grzesznicy miłują tych, którzy ich miłują. Jeśli bowiem dobrze czynicie tym, którzy wam dobrze czynią, na jakąś wdzięczność zasługujecie. Wszak i grzesznicy to samo czynią. A jeśli pożyczacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, na jaką wdzięczność zasługujecie? I grzesznicy pożyczają grzesznikom, aby to samo odebrać z powrotem. Ale miłujcie nieprzyjaciół waszych, dobrze czyńcie i pożyczajcie, nie spodziewając się zwrotu, a będzie obfita nagroda wasza i synami Najwyższego będziecie, gdyż On, czyli Bóg, dobrotliwy jest dla niewdzięcznych i dla złych. Bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest Ojciec wasz. Tak tutaj mówi Słowo Boże. I jest takie pytanie i do mnie, i do was, bracia i siostry, czy rzeczywiście nas na to stać, by być takimi ludźmi, którzy miłują nieprzyjaciół? Czy nas na to stać, by być takimi świadkami Jezusa? Ta mała dziewczynka właściwie, ona mogła przemilczeć, mogła nic nie powiedzieć. Powiedziała, ach, gdyby to mój Pan zetknął się kiedy z prorokiem, który mieszka w Samarii, to by go wnet uleczył z trądu. Dobrze mu życzyła, mimo że to przez niego znalazła się tam, gdzie się znalazła, wyrwana od swojej rodziny. Ona powiedziała, ach, i to ach też tu ma znaczenie, bo myślę, że mówi o tym, że ona była szczerze przejęta chorobą tego, tym trądem, tego Namana. Mówi, ach, gdyby mój Pan zetknął się tam z tym prorokiem, to ten by mu na pewno pomógł, ten by go uleczył z trądu. Czyli zależało jej, tej porwanej, wyrwanej z domu dziewczynce, zależało, żeby Naman, wróg, został uzdrowiony. I ta dziewczynka bezimienna, dla Boga nie jest bezimienna. Ta dziewczynka wskazuje drogę ratunku, wskazuje drogę zbawienia, drogę, na której Naman może być oczyszczony z trądu. A my w Nowym Przymierzu mówimy, wskazujemy na Jezusa Chrystusa, który jest tym prorokiem. Nie tylko prorokiem. Jezus jest Panem, jest Bogiem. Jest droga zbawienia i tą drogą jest Jezus Chrystus. My wskazujemy na Jezusa, na Tego, który oczyszcza właśnie z grzechu, który oczyszcza z tego trądu. Jest prorok. Wskazujemy na Jezusa. Tam czytałem, że Bóg jest dobry dla tych niewdzięcznych, dla złych, dla wszystkich ludzi. Boże Słowo zachęca nas do tego, byśmy byli tymi miłosiernymi, bo Ojciec też jest miłosierny dla wszystkich. Ta dziewczynka wskazała drogę zbawienia swojemu wrogowi. Swojemu wrogowi. A my, bracia i siostry, można powiedzieć, a ja? Czy stać mnie na takie zachowanie? Ktoś może powiedzieć, no ja tam nie mam żadnych wrogów. Ale czy jesteśmy gotowi okazać przychylność tym, których nie lubimy? Czy jesteśmy gotowi okazać przychylność właśnie osobie, której nie za bardzo lubimy, może to być szef w pracy, może to być sąsiad, ktokolwiek, nie mówiąc już o wrogu, czy jestem gotowy swojemu wrogowi życzyć dobrze, błogosławić go, temu, kto mi szkodzi, kto jest moim przeciwnikiem, temu, kto mnie nie lubi, kto mnie odrzuca, czy jestem w stanie błogosławić takiego człowieka. I moje pytanie jest jeszcze jedno właśnie, czy jesteśmy gotowi błogosławić na przykład rządzących? Celowo właśnie mówię o rządzących. Czy jesteśmy w stanie błogosławić tych ludzi? Być może nie zgadzamy się z nimi, nie widzimy pewne rzeczy inaczej, ale czy w naszych sercach jest są słowa błogosławieństwa dla rządzących, a do tego nas zachęca właśnie Słowo Boże, żeby im błogosławić. Nieważne, czy ktoś się tam zgadza, czy się nie zgadza. A co do rządzących, to właściwie czy istnieją, bracia i siostry, kiedyś taki rząd, który by zaspokoił potrzeby wszystkich obywateli i wszyscy byliby zadowoleni? Nie było takiego rządu i ludzkiego i pewnie nigdy nie będzie, który zaspokoi potrzeby wszystkich ludzi i stanie się tak, że wszyscy nagle będą zadowoleni. I też chcę powiedzieć, że z czym też się spotkałem, a co jest dla mnie też takie trudne do zrozumienia, że niekiedy i wierzące osoby, ale i niewierzące, wiecie, tak bardzo narzekają na współczesną sytuację gospodarczo-polityczną, która jest w Polsce i stawiają znak równości między tym, co dzieje się dzisiaj, a między czasami tak zwanej komuny lat 70. i 80. I dziwi mnie to, że niekiedy i wierzący mają tego rodzaju poglądy i stawiają między tymi czasami, między tym, co dzisiaj, że jest tak źle, jak było wtedy, w latach 70. i 80. Czy rzeczywiście, bracia i siostry, jest tak źle, jak było wtedy? Ja mam 53 lata, ale pamiętam bardzo dobrze te czasy. W 76 roku wprowadzono kartki na cukier. Nie wiem, czy to pamiętacie. Dzisiaj możesz sobie pójść tam do jakiegoś sklepu, do Spara i worek cukru kupić. To był 76 rok. W 81 roku wprowadzono kartki na mięso, proszek do prania, na czekoladę były kartki, na słodycze, na benzynę. Mało rzeczy było dostępnych w sklepach. Pamiętam, jak chciałem mieć radiomagnetofon. Może i gdzieś tam można było kupić, ale to były pieniądze z kosmosu, jak dla mnie i dla wielu ludzi. Nie było dostępu takiego jak dzisiaj. To w ogóle nie ma co mówić. Ja nie wiem, po co ten temat rozwijam dalej. Muszę wyjść z tego. Dzisiaj idziesz do sklepu i masz wybory mięsa, wszystkiego, czego potrzebujesz. Możesz sobie kupić 5 kilo pomarańczy i zjeść. A pamiętam ten czas, jak tylko na święta była pomarańcza albo dwie w paczce i zanim je zjadłem, to czekałem 2 dni, patrzyłem na te pomarańcze, bo nie widziałem, nie było. I dużo rzeczy nie było. I do ubrania też nie było. Wielu z nas to pamięta, że może wierzącym jakoś żyło się, może lepiej, nie wiem, może tutaj bliżej granicy czeskiej, może jakoś to inaczej wyglądało. Ale w mojej rodzinie było bardzo biednie. Bardzo biednie. Mimo że rodzice pracowali. W ogóle nie można porównać tamtej sytuacji do dzisiejszej. Poza tym był obowiązkowy pobór do wojska. A dzisiaj chyba nie ma takiego poboru. Trzeba było iść. Zdrowy, niezdrowy, wojsko cię wyleczy. I trzeba było iść do wojska. W ogóle nie ma co porównywać. Bracia i siostry, my mamy Ducha Świętego też. To jest Duch Mądrości. To jest Duch Mądrości. Myślę sobie, że nieraz trzeba więcej Słowa Bożego jakby przenikać tym Słowem Bożym, niż słuchać wiadomości różnych telewizji, bo to może też człowiekowi gdzieś w pewien sposób zamącić w głowie. Ale dziwię się, nie dziwię się niewierzącym, ale dziwię się wierzącym, że pochwalają takie poglądy. Biblia mówi nam wyraźnie, że nie ma władzy, bracia i siostry, jak tylko od Boga, a że te władze, które są przez Boga, są ustanowione, tak? I tak naprawdę człowiek nie może niczego wziąć, jeśli to mu nie jest dane z góry. Nie można niczego wziąć, jeśli to mu nie jest dane od Boga. Żadnego stanowiska nie można wziąć. Żadnej służby, również służby w Kościele. Niczego nie można wziąć, jeśli to ci nie jest dane z góry. Żadnej władzy nie możesz wziąć, jeśli nie jest ona tobie dana od Boga. Władza nie jest doskonała, ale Bóg, który ją ustanowił, jest doskonały. Biblia też mówi wyraźnie, że kto się przeciwstawia władzy, przeciwstawia się Bożemu postanowieniu, przeciwstawia się Bożemu porządkowi. Owszem, my możemy mieć swoje zdanie na różne tematy i odnośnie władzy również, ale te zdanie, bracia i siostry, trzeba też wypowiadać z szacunkiem, a szczególnie, kiedy słuchają nas osoby niewierzące, nienawrócone, które nie poznały jeszcze Pana Jezusa Chrystusa. Jak można pozyskać ludzi dla Chrystusa? Jak można pozyskać wrogów dla Boga? No na pewno nie przez jakieś radykalne postępowanie, przez jakieś radykalne nauczanie, przez radykalne jakieś wypowiedzi, przez popieranie i opowiadanie teorii spiskowych, nie przez kłótnie, nie przez żadną sprzeczkę, ale Bóg chce, byśmy byli dla ludzi przede wszystkim uprzejmi. Tak mówi Słowo Boże, łagodni, uprzejmi, łagodni, miłosierni, jak czytałem. Wiecie, jeśli nie ma takiego uniżonego serca, kochającego innych ludzi, no to tak naprawdę no nikt nie będzie nas słuchał. Ludzie to widzą też. Myślę o takiej normalności, o takiej prostocie. Bóg chce, byśmy byli ludziom przede wszystkim pomocni. Tym, których spotykamy, szczególnie właśnie tych, którzy jeszcze nie poznali Pana Jezusa, aby być dla nich pomocnymi. Zauważcie, że Pan Jezus nie był żadnym rewolucjonistą politycznym, tak? Ale On okazywał miłosierdzie wszystkim ludziom. On mówił, co jest cesarskie, to oddawajcie cesarzowi, a co boskie, oddawajcie Bogu. On nie nawoływał do obalenia rządów rzymskich, ale się tym rządom poddawał. Mówi, oddawajcie podatki jak trzeba. Co boskie Bogu, co cesarskie cesarzowi. Okazywał miłosierdzie Pan Jezus wszystkim ludziom. I jeśli poddajesz się takiej wewnętrznej przemianie i prowadzeniu Ducha Świętego, to tak naprawdę mało cię będzie obchodzić to, jak wygląda sytuacja polityczna w Polsce, na świecie. Owszem, dobrze wiedzieć, co się dzieje, jak to wygląda, ale chodzi mi o to, żeby się tym nie fascynować, aby w to nie wsiąknąć, nie fascynować się tymi rzeczami, ale raczej właśnie głosić ratunek w Jezusie, wskazywać na Jezusa. Zauważcie, że niekiedy wierzący, którzy są głęboko tak zaangażowani politycznie, to oni zapominają, do czego ich Bóg powołał. A powołał nas wszystkich do tego, żeby, jak ta dziewczynka, żeby wskazywać na Jezusa, że Jezus jest Panem, że jest tym prorokiem. Jest prorok, jest Jezus. Jest Bóg Wszechmogący, który przebacza grzechy. Jak spotkacie kogoś takiego bardzo zaangażowanego, to możesz zapytać, czy w tym roku, kochany bracie, siostro, czy w tym roku udało ci się przyprowadzić kogoś do Jezusa? A w zeszłym? A przez ostatnie 3 lata? A przez ostatnie 5 lat? Właśnie do tego nas Bóg powołał, żeby być świadkami, żeby wskazywać, jak ta dziewczynka, jest prorok, jest oczyszczenie z trądu, jest oczyszczenie z trądu, jest oczyszczenie z grzechu. Jest Jezus Chrystus, który jest Panem, który jest Bogiem, który przebacza grzechy. Do tego jesteśmy powołani. Rządy się zmieniają, a Jezus jest ten sam, Ewangelia jest ta sama, zbawienie jest to samo. Zauważcie, ile już rządów przeminęło. Ja mogę się cofnąć jeszcze do rządów Pana Gierka, Pana Wałęsy, Pana Kwaśniewskiego i jeszcze tam innych. Te rządy, pamiętacie jeszcze o tych rządach? Pana Jaruzelskiego. Dawno już przeminęły. Dawno przeminęły. Są takie rządy, przyjdą inne rządy, a Jezus ten sam. Chwała Bogu. Pan Jezus ten sam. Także trzeba być, bracia i siostry, wdzięcznymi. Nie narzekać na rządzących, ale być wdzięcznymi, że człowiek ma co jeść, ma dach nad głową, nie ma wojny, dzięki Bogu, nie ma stanu wojennego. Możesz iść w miarę, kupić, co potrzebujesz, ubrać się. Trzeba być wdzięcznym Bogu. I Bóg właśnie nas do tego zachęca, żeby być jak ta dziewczynka, wskazywać właśnie na Pana Jezusa Chrystusa. No a tych niezbawionych najczęściej znajdziemy właśnie na zewnątrz, tak? Poza zborem, poza kościołem najczęściej. Tam są właśnie ci ludzie, którzy nie znają Jezusa, nie znają drogi ratunku, nie wiedzą, że Bóg w Chrystusie przebaczył ich grzechy. Oni po prostu o tym nie słyszeli. Nie wiedzą o tym. Można być ewangelistą nawet w kolejce do kasy. Wszędzie. I o to właśnie chodzi. Żeby mieć na uwadze, że człowiek, który nie przyjmie Jezusa, który odrzuca zbawienie w Jezusie, taki człowiek nie znajdzie się w niebie, ale pójdzie na wieczne potępienie. I Bóg właśnie nas wszystkich powołał, tak jak i tą dziewczynkę, do tego, żeby wskazywać na Jezusa. Właściwie tylko, może nie tylko, ale głównie dlatego, po to tutaj jesteśmy na tej ziemi, żeby wskazywać ludziom, że jest Jezus, że jest zbawienie, że jest przebaczenie grzechów. Właściwie to jest główny cel naszego pobytu na ziemi. I ta dziewczynka niech będzie dla nas wzorem. Właśnie to ona wskazała Namanowi na proroka, a my wskazujemy na Jezusa. Właściwie zauważcie, że ona też nawet dużo nie mówiła. Dużo nie mówiła. Powiedziała, ach, gdyby mój Pan tak spotkał się z prorokiem, to ten by go wnet uleczył z trądu. Nawet dużo nie mówiła, no niekiedy właściwie nie trzeba dużo mówić. Niekiedy wystarczy kilka słów powiedzieć innym ze swojego świadectwa. Chrześcijaństwo to nie tylko śpiewanie pieśni w kościele, dobry czas, nabożeństwa i modlitwy, ale właśnie tak naprawdę ewangelizacja tych ludzi, którzy są niezbawieni, a którzy są poza kościołem. To tam główne siły powinniśmy kierować. Właśnie do ludzi niezbawionych. Chrześcijaństwo, które jest skupione na sobie, jest tak naprawdę zarozumiałe, jest nudne. A prawdziwe chrześcijaństwo to jest służba innym ludziom w prostocie serca. Wiecie, żeby pozyskać człowieka dla Boga, dla Chrystusa, to trzeba się do niego, do tego człowieka zniżyć. Trzeba się do tego człowieka zniżyć. To właściwie nie jest trudne. Nie jest trudne. Ja nie mam oporów, żeby zwiastować Ewangelię, mówić o Jezusie ludziom biednym, ludziom z marginesu społecznego. W sumie sam z takiego marginesu pochodzę. Nie mam problemu, żeby powiedzieć o Panu Jezusie ludziom na wysokich stanowiskach. Wszyscy to są tacy sami grzesznicy, którzy potrzebują Jezusa jako swojego Zbawiciela, żeby dostać się do nieba. Wiecie, trzeba się zniżyć nieraz do człowieka. Zauważcie, co robimy, kiedy rozmawiamy z dzieckiem, z małym dzieckiem. To często fizycznie tak przykucamy, żeby nasze oczy były w jednym poziomie, zniżamy się do tego poziomu dziecka. I tak powinno być też często w tych relacjach z ludźmi innymi, że człowiek nie jest wyżej ważny, przyszedł zielonoświątkowiec, żeby powiedzieć innym o Jezusie i teraz wszyscy muszą słuchać tego, co on ma do powiedzenia. Ale trzeba być normalny po prostu, zwyczajny. Zwyczajnie rozmawiać z ludźmi. Przecież każdy z nas jest takim grzesznikiem, któremu Jezus przebaczył grzechy. Tak? To jest Jezusa zasługa, że nasze grzechy są przebaczone. To Jezus nas usprawiedliwił, mnie grzesznika i was, bracia i siostry grzeszników. To w Nim, dzięki Niemu jesteśmy usprawiedliwieni. cała zasługa dla Pana Jezusa Chrystusa. Ale też nie można ani siebie wywyższać, ale też nie można i sobie umniejszać, bo jesteśmy dziećmi Bożymi, Bóg jest naszym Ojcem, jesteśmy dziedzicami Królestwa Bożego, ale to nie jest nasza zasługa. To wszystko Jezus. Także chwała Jezusowi. Wiecie, znając swoją wartość, możemy usłużyć każdemu. Znamy swoją wartość. Ta wartość jest we krwi Pana Jezusa. To, że Bóg nas umiłował, Jezus nas umiłował, przelał swoją krew Pan Jezus na krzyżu za każdego z nas i za mnie. Mamy wartość dla Boga. Wszyscy ludzie mają wartość dla Boga. Znam swoją wartość. Nikt mi nie może umniejszyć ani mnie wywyższyć. Moja wartość jest w Bogu. Nieważne, co by kto powiedział, czy dobrego, czy złego. Znam swoją wartość. Bóg mnie zna. Ja znam Pana Boga. Staram się mieć dobre świadectwo. Ludzie będą mówić różne rzeczy. O Panu Jezusie mówili, dobry jest. Inni mówili, nie, jest zwodzicielem. Jest zrodzony z nierządu, tak niektórzy mówili. Także nie ma się co przejmować, bracia i siostry, co mówią ludzie. Bardziej się trzeba przejąć tym, co mówi Słowo Boże, co mówi Bóg. A z drugiej strony też trzeba się starać o dobre świadectwo przed ludźmi. Znając swoją wartość, wcale nie jest to trudne. Wiecie, ta dziewczynka zauważyła potrzebę Namana i to, co mogła, zrobiła. A powiedziała, że jest ratunek, jest prorok, jest oczyszczenie z trądu. A przecież mogła być niezadowolona jako ta uprowadzona z rodzinnego domu. Mogła być niezadowolona. A jednak powiedziała o tym, że jest ratunek, że jest zbawienie. To dzięki słowu jej świadectwa właśnie Naman został oczyszczony i uznał Pana za swojego Boga. Tu jest napisane, jeżeli nie, to są słowa Namana, to niech dadzą Twemu słudze tyle ziemi, ile udźwignie para mułów, gdyż sługa Twój nie będzie już składał ofiar całopalnych ani krwawych innym Bogom, jak tylko Panu. Czyli uznał Pana, możemy powiedzieć, uznał Pana Jezusa Chrystusa jako swojego Boga. Także, bracia i siostry, zachęcam nas do tego, aby mieć postawę właśnie tej dziewczynki, o której czytaliśmy, a która wskazywała na proroka, pokazywała drogę zbawienia. Tą drogą zbawienia jest Pan Jezus Chrystus. Warto jest wykorzystywać okazje, które Bóg nam, które nam daje w naszym życiu. Tak naprawdę Bóg stawia na naszej drodze ludzi i właśnie stawia ich po to, żeby oni od nas usłyszeli, że jest prorok, że jest zbawienie, że jest oczyszczenie z grzechu, że jest oczyszczenie z trądu. To my jesteśmy, ja i ty i każdy wierzący, to my jesteśmy po to, aby wskazywać ludziom na Jezusa, że jest ratunek w Panu Jezusie Chrystusie. Naman usłyszał, co ma zrobić właśnie, usłyszał, co ma zrobić, by zostać oczyszczony. Ta decyzja należała do niego i właściwie dobrze, że miał obok siebie ludzi, którzy pomogli mu podjąć właściwą decyzję i został oczyszczony. Ta dziewczynka też, ona nie narzucała się, zauważcie, ale wskazywała w sposób łagodny, z wyczuciem, wskazała na proroka. Nie narzucała się. Wskazała na tego, który oczyszcza z trądu. I my, bracia i siostry, również głośmy z szacunkiem, wskazujmy na Jezusa z szacunkiem, z miłością, dając człowiekowi możliwość wyboru. Zauważyłem, kiedy chodziłem z braćmi do więzienia, to bracia kłaniają się nie tylko funkcjonariuszom tam, nie tylko panu dyrektorowi, ale również więźniom, którzy tam są na korytarzu, zmywają podłogi, toalety. Być może tam u innych więźniów nie mają szacunku te osoby, często tak jest. Ale dla nas mają wielki szacunek. My mamy dla nich wielki szacunek, dla każdego człowieka. Dla każdego człowieka mamy wielki szacunek i głosimy Jezusa z szacunkiem. Z szacunkiem dla drugiej osoby, z miłością, dając możliwość wyboru. Naaman dokonał dobrego wyboru, był posłuszny i został oczyszczony. Słowo Boże mówi nam, dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jak gdyby przez nas Bóg upominał, w miejsce Chrystusa prosimy. Prosimy, pojednajcie się z Bogiem. Bracia i siostry, tylko Jezus, wiemy o tym dobrze, jest Zbawicielem, tylko w Jezusie Chrystusie jest zbawienie, jest przebaczenie grzechów. To On na krzyżu oddał swoje życie, przelał swoją krew za każdego człowieka i za mnie i za każdego z nas. To On, Jezus Chrystus, jest jedynym pośrednikiem między Bogiem a ludźmi, dlatego chwała niech będzie jedynemu Bogu, chwała niech będzie Panu Jezusowi Chrystusowi. Starajmy się, jak ta dziewczynka, Wojtku, staraj się, jak ta dziewczynka, wskazywać na tego, który oczyszcza z trądu, na tego, który oczyszcza z grzechu, na Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Bracia i siostry, chciałbym jeszcze pomodlić się wspólnie z wami na zakończenie tej usługi, oddać chwałę Panu Jezusowi Chrystusowi. Panie Boże, dziękuję Ci, że Ty na krzyżu oddałeś swoje życie i za mnie, Panie Jezu, że przebaczyłeś moje grzechy. Dziękuję Ci, że jesteś moim Panem i moim Bogiem. Panie, modlę się, abyś mi dał, Panie, też siły Twojej mocy do tego, żeby wskazywać innym na Ciebie, na tego, który oczyszcza z grzechu, który pomaga, który, Panie, przebacza wszelki grzech. Ty, Panie Jezu, na krzyżu dałeś swoje życie za wszystkich ludzi. Niech Tobie będzie chwała. Dziękuję Ci, że jesteś dobrym Bogiem, który się o nas troszczy. Dziękuję Ci, że i dzisiaj mamy tak wiele, przede wszystkim Twoją łaskę, Twoje zbawienie, ale dziękuję Ci, że i tych, z tych rzeczy doczesnych mamy tak dużo tutaj na tej ziemi. Niech Tobie będzie chwała, Panie Boże, bo to wszystko Twoja łaska, Twoja zasługa, że Ty się o nas troszczysz w każdym czasie. Panie, troszczyłeś się i troszczysz w każdym czasie o wszystkich ludzi, o swoje dzieci, o nas, o mnie się troszczysz. Dziękuję Ci za to, oddaję Tobie chwałę, wyznaję, że tylko Ty, Jezu, jesteś moim Panem i moim Bogiem. Dziękuję Ci za braci, za siostry. Panie, błogosławię każdemu w imieniu Jezusa. Amen.